i Mikołaj Murkoczyński, tym razem w krakowskim studiu. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od wypowiedzi Trumpa i od tej rozmowy telefonicznej, o której niewiele wiemy. Rozmowa prezydenta Trumpa z Władimirem Putinem.
Rozmowa, która miała mieć bardzo techniczny charakter, która miała trwać około godziny i szereg różnych tematów miał zostać poruszony. Między innymi mowa była przede wszystkim o ropie naftowej, o cenach ropy, ponieważ wczorajszy dzień przede wszystkim upłynął pod znakiem ogromnych wzrostów cen baryłki za baryłkę ropy naftowej, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy też za baryłkę Brent. Rozmowa, tak jak chyba usłyszeliśmy w wiadomościach, została przeprowadzona na wniosek Donalda Trumpa i oczywiście zostały również poruszone kwestie takie, jak doprowadzić do deeskalacji. To tutaj były sugestie Władimira Putina, w jaki sposób do tego doprowadzić. Więc tak, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jak na razie Władimir Putin ma się z czego cieszyć chyba w kontekście tej wojny, przede wszystkim właśnie jeżeli chodzi o te wspomniane ceny ropy naftowej i możliwe jakieś rozluźnienie sankcji, jeżeli chodzi o eksport tej ropy, biorąc pod uwagę nagłe braki, jakie zaistniały po de facto blokadzie cieśniny Ormus.
Rozmowa przebiegała w przyjacielskiej atmosferze. Takie komunikaty były w Polsce Ludowej po spotkaniach przywódców. Tutaj też chyba taki komunikat mogłyby obie strony wydać.
Tak, rozmowa odbyła się w takim partnerskim tonie, to chyba ja gdzieś z kolei wyczytałem. Jest to co najmniej niepokojące, przynajmniej z naszej perspektywy. Oczywiście my zastanawiamy się nad tym, jakie mogą być konsekwencje, przede wszystkim jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Tutaj raczej te wnioski nie powinny napawać nas optymizmem, czy też z punktu widzenia naszych interesów. Ale to prawda, że Rosja, przypomnijmy, dwa dni temu The Washington Post donosił, że Rosja miała współpracować z Iranem. Przede wszystkim chodziło o dostarczanie danych wywiadowczych, jeżeli chodzi o umiejscowienie różnych celów amerykańskich na terenie Zatoki Perskiej. I to do tych o to był pytany Donald Trump oraz członkowie jego administracji. Sam Donald Trump nie wyglądał na bardzo przyjętego, natomiast faktem jest, że być może te wskazówki, które zostały przekazane przez Rosjan Irańczykom, posłużyły do tego, aby Irańczycy przeprowadzili cały szereg, bardzo celnych uderzeń na niektóre obiekty wojskowe właśnie związane ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby na stacje radarowe w Kuwejcie, czy też na bazy, chociażby w Katarze, lub też na siedzibę piątej floty amerykańskiej w Manamie. Jakby popatrzeć, to rzeczywiście te uderzenia były bardzo celne. Ale te doniesienia, tak jak wspomniałem, specjalnie nie zrobiły wrażenia na Donaldzie Trumpie, który, jak widzimy, mógł sobie porozmawiać w przyjacielskiej atmosferze z Władimirem Putinem.
Tak, przynajmniej o tej rozmowie my mówimy, ale jej nie podsłuchiwaliśmy. Wiemy natomiast, jak ważne dla świata są słowa Donalda Trumpa, kiedy powiedział, że ta wojna skończy się szybko, a praktycznie już jest zakończona. Natychmiast spadły ceny ropy.
Tak, wojna niebawem się skończy. To chyba te najważniejsze słowa, które padły wczoraj wieczorem w wywiadzie, którego Donald Trump udzielił stacji CBS News. Później te słowa jeszcze chyba zostały powtórzone w czasie konferencji prasowej. Chociaż jeszcze Donald Trump dodał, że Stany Zjednoczone zwyciężyły, ale jeszcze niedostatecznie dużo zwyciężyły, bardzo zwyciężyły. Ale rzeczywiście wojna niebawem się skończy. I słowa zastanawiające, biorąc pod uwagę jednak te sygnały, które do tej pory płynęły ze strony administracji amerykańskiej. Oczywiście były to sygnały bardzo chaotycznie wydawane, ale raczej stawiano na konflikt, który miałby trwać około 5-6 tygodni. Tak więc rzeczywiście to jest zaskakujące i być może jest to wynik właśnie wczorajszego dnia i tego, co działo się od samego rana na rynkach. No przede wszystkim wspomniane drastyczne wzrosty cen ropy naftowej oraz gazu, coś co no, wyglądało na początek wielkiego kryzysu energetycznego na świecie. Również, no, jak to się mówi kolokwialnie, krew się lała na giełdach światowych, przede wszystkim w Azji, ale również w Europie. Tak więc te koszty tej wojny zaczęły być coraz bardziej odczuwalne, również dla zwykłych Amerykanów. I to również tutaj bym także zwrócił uwagę na inne słowa, które wypowiedział także Donald Trump w czasie również konferencji prasowej oraz w czasie spotkania z kongresmenami republikańskimi, że jeżeli Iran będzie blokował cieśninę Ormuz, wówczas na Irańczyków spadnie śmierć, ogień i furia. Tutaj cytat. I to też zastanawiający zwrot, ponieważ jeszcze w weekend podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One, Donald Trump też bagatelizował to, co działo się wówczas na rynkach ropy, mówiąc, że Stany Zjednoczone mają bardzo, bardzo, bardzo dużo ropy, w związku z czym ta krótka wzwyżka na stacjach benzynowych, ona jest tylko i wyłącznie lekką niedogodnością, z którą wkrótce rząd amerykański sobie poradzi.
Do rozmowy z Mikołajem Urkocińskim wrócimy za chwilę, ale teraz mamy połączenie z Kazimierzem Gajowym ze studiem w Byblos, 40 kilometrów od Bejrutu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kazimierzu.
Dzień dobry panom, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Jak wygląda sytuacja w Bejrucie? Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy musieli opuścić własne domy?
Sytuacja wygląda bardzo źle i niestety stało się. Wczoraj mieliśmy też pierwsze ofiary wśród chrześcijan. W miejscowości Kleja zginął proboszcz tej parafii, który kilka godzin wcześniej w mediach społecznościowych oznajmił, że stąd się nie ruszy ani on, ani jego parafijanie. Prawdopodobnie, bo potwierdzenia nie ma, jego budynki parafialne, mieszkalne zostały na chwilowo zajęte przez bojowników Hezbollahu, po czym się z tego miejsca usunęli, a oczywiście Izrael miał pretekst, żeby w to miejsce uderzyć. Jest to straszne. Oczywiście inna jeszcze miejscowość Al-Mashab, przygraniczna miejscowość, bardzo blisko, powiedzmy już umocnień z Izraelem, została dzisiaj zmuszona do opuszczenia. To są chrześcijanie, którzy do godziny 9 czasu lokalnego, czyli do waszej godziny 8, muszą prawdopodobnie pod eskortą UNIFIL-u, czyli być może też i nasi żołnierze tam będą brali w tej akcji udział, i ci dołączą już, jak to podało wczoraj Ministerstwo Spraw Socjalnych, do 700 tysięcy obecnych tutaj mieszkańców południa na tym skrawku ziemi północnego Libanu. Oczywiście wszystkie szkoły, instytucje państwowe zostały zamienione na miejsca schronienia dla tych ludzi. My oczywiście też przygotowujemy miejsce dla tych, którzy już ruszyli, chrześcijan, w stronę właśnie miasta Byblos, bo tak jakoś dziwnie bywa, że najczęściej to właśnie chrześcijanami nie ma kto się zająć. I następna rzecz, bardziej taka ogólna, polityczna, dotyczy takiej jasnej, pełnej informacji pochodzącej z ust prezydenta Libanu o tym, że jest gotowy, aby usiąść do stołu i dialogować z Izraelem, aby rozwiązać problem wojny na terenie Libanu. Oznajmił to obecnym tutaj dyplomatom wielu, wielu krajów z całego świata i niejako poprosił ich, aby wpłynęli na kraje swojego pochodzenia, by wymusiły niejako na Izraelu, a co za tym idzie na Stanach Zjednoczonych, żeby usiąść do tego samego stołu i rozmawiać o tym, co trzeba z tym fantem zrobić. Tutejsza prasa zauważyła, że Nie rozwiąże się tego problemu, jeżeli do tego samego stołu nie usiądą również Syryjczycy na czele z ich prezydentem Ahmadem Shara. I to jest chyba bardzo logiczne, zwłaszcza, że nic tego nicowego Syria oznajmiła, że też otrzymała porcję rakiet ze strony Hezbollahu. Czyli tak jakby też szukano powodów do tego, by się zaangażować. Ten problem będzie rozwiązany i na pewno będzie rozwiązany w tej trójce, czyli Liban, Syria, Izrael. Jeżeli się by wyłączyło chociażby jednego z tych graczy na tym Bliskim Wschodzie, tutaj naszym, to po prostu jakikolwiek układ byłby tylko i wyłącznie tymczasowy. A jeżeli tutaj ludzie mają czegoś po dziurki w nosie, to tych tymczasowych rozwiązań. Czyli wszyscy też uważamy, że będzie to krótka wojna jednak. Jesteśmy blisko, wydaje mi się, zakończenia. Tylko żeby to zakończenie nie było tylko takim antraktem w czasie tej bardzo tragicznej w skutkach sztuki, jaka się tutaj na terenie Libanu odbywa. Jeden z takich elementów też pozytywnych być może. No dzisiaj wszystkie szkoły prywatne tutaj na terenie Byblos, na północ od Bejrutu, otworzyły swoje klasy i dzisiaj te dzieci wróciły do szkoły. Czyli to jest jakaś taka też jaskółka, która by zapowiadała, że ta wiosna pokoju przed nami się powoli, ale otwiera.
A zapowiedzi Izraela, że będą kolejne bombardowania południowego Iranu i że południowego Libanu i że ponownie będzie zaatakowany Bejrut, już nie robią żadnego wrażenia?
No to jest chyba najbardziej przykre z tego, co się w naszym życiu staje, działa, że się przyzwyczajamy. I już na przykład to, co zapowiada Izrael, praktycznie nie jest newsem, bo on to zrobił bardzo dokładnie i dobitnie, już nie wymieniając kilka dni temu miejscowości czy dzielnic, jakie mają być opuszczone, tylko że wszyscy, to znaczy wszyscy. I po prostu jest to 100%, że będą kontynuowane bombardowania miejsc, które Izrael uważa za infrastrukturę Hezbollahu, a Hezbollah, jak jużśmy mówili, on będzie zawsze zwycięzcą, bo albo założą sobie na głowę koronę męczeństwa i będą świętować w niebie, albo będą świętować na ziemi zwycięstwo. Także się nie obawiają. Walka według Hezbollahu na czele z jego aktualnym szefem Naimem Kassamem jest do końca. Przynajmniej tak teoretycznie. A jak będzie, to zobaczymy.
A co oznacza informacja zniszczyć infrastrukturę finansową Hezbollahu?
O, to jest najważniejszy moment. Wczoraj starałem się o tym powiedzieć, bo to jest tak zwany parabank o nazwie Al-Kart Al-Hasan, który był żyłą finansową dla struktur wojskowych, uzbrojenia, ale nie tylko, bo też to była swego rodzaju akcja pomocy socjalnej, czyli finansowanie szkół, szpitali, a nawet takiej sieci tanich supermarketów, które się nazywają At-Tawfir, czyli oszczędność, bo to zawsze było jednym z głównych celów obok tych militarnych Hezbollahu, żeby tą mamoną zdobywać nowych partyzantów, żeby kusić do siebie nawet chrześcijan poprzez to właśnie, że chociażby do tych supermarketów At-Tawfir mają dostęp też i chrześcijanie. O zgrozo, właśnie przed naszym studiem w okolicach Biblos buduje się olbrzymi supermarket tego typu. Inne typu również odzieżowego zostały otwarte na terenie również chrześcijańskim. Co ciekawe, jest tam kilka marek polskich, które się sprzedają w tych właśnie wielkich sklepach szyickich, że tak powiem. Czyli zniszczyć finanse, to zniszczyć organizację. Kiedyś mówiono, taki humor, jeżeli pamiętacie panowie, że ktoś myślał, że rasa zwycięży, ktoś inny powiedział, że masa, a wiadomo, że tak naprawdę zwycięża kasa. Czyli tutaj też ta kwestia finansowa będzie no takim języczkiem uwagi, która zdecyduje o tym, kto zwycięży.
Rękę na pulsie Libanu trzyma Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, Fundacja Fenicja. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i myślę, że z lepszymi informacjami niedługo dotrę.
Taką mamy nadzieję. Mikołaj Murkociński w Krakowie. Czego możemy się dzisiaj spodziewać?
Nikt już chyba tego nie wie, panie redaktorze. Możemy tylko spodziewać się, że nadal będą trwały te ataki irańskie. Już o nich słyszeliśmy. Kolejne fale dronów, które zmierzają w stronę różnych krajów Zatoki Perskiej. Ale doba zaczęła się w pozytywnym kontekście, ponieważ rzeczywiście po tych zapowiedziach Trumpa baryłka ropy Brent tanieje o ponad 7%, Western Texas Intermediate o niemal 7%. Oscylują te ceny w okolicach $80-90, a przypomnę tylko, że wczoraj rano osiągnęły one nawet $120, w związku z czym ogromna fluktuacja. Natomiast jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście tego, co powiedział Trump, to linia Waszyngton Jerozolima, czy też Tel Awiw, ponieważ o tym mówił już, donosił wczoraj portal Axios o tym, że pojawiły się istotne różnice między sojusznikami, to w kontekście tych spektakularnych bombardowań infrastruktury naftowej wokół Teheranu. Widzieliśmy te obrazki ogromnej czarnej chmury nad stolicą Iranu i tutaj Donald Trump miał być bardzo niezadowolony z tego powodu. Po pierwsze dlatego, że wywołało to właśnie częściowo panikę na rynkach ropy. Po drugie, chodzi o straty wizerunkowe, no bo jednak Donald Trump cały czas zwraca się do tych Irańczyków, aby obalili swój reżim. No tutaj trzeba powiedzieć, że celowanie w ich infrastrukturę, która mogłaby im pomóc ustanowić jakiś nowy reżim, czy też wyjść z tych zniszczeń, nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie doniesienia The Wall Street Journal, które już zostały zdementowane przez Biały Dom, doniesienia, według których doradcy prezydenta sugerują mu bardzo mocno, aby przedstawić Amerykanom to plan wyjścia z tej wojny, w jaki sposób zakończyć tę wojnę, ponieważ tak jak mówiłem na początku, nikt nie wie, ile ta wojna ma jeszcze potrwać i przynajmniej do niedawna nikt nie wiedział. No i przede wszystkim nikt nie wiedział, jakie były cele tej wojny i chyba tutaj nadal nikt tego specjalnie nie wie. Więc myślę, że to są rzeczy, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę.
A my wiemy o tym, że Izrael dostał bardzo dużo broni ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dużo amunicji ze Stanów Zjednoczonych i być może ciężar ataku teraz przejdzie na wojska izraelskie.
Być może tak będzie, ponieważ o ile Stany Zjednoczone mogą spakować manatki i po prostu sobie pójść, opuścić teatr wojny, tak Izrael pozostaje na miejscu. I również tutaj warto dwa słowa powiedzieć o poparciu opinii publicznej. No, o ile opinia publiczna Izraela jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do tej wojny, o tyle już 53% Amerykanów sprzeciwia się tym działaniom wojennym, coś co jest bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę, że ta wojna trwa zaledwie 11 dni. I również jeszcze jeden bardzo ciekawy sondaż zrealizowany przez pracownię Golab, według którego po raz pierwszy w historii więcej Amerykanów sympatyzuje z Palestyńczykami niż z Izraelem. Coś, co też pokazuje zmieniające się trendy w społeczeństwie amerykańskim i in extenso również wśród amerykańskich polityków.
Powiedział Mikołaj Murkociński. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 7:31.